Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Polacy wymyślili super pociąg lewitujący, szybki. Czy będzie nim zainteresowana polska gospodarka? Jak zatrzymać nowatorskie rozwiązania w kraju? I jak je skomercjalizować i sprzedawać potem w świat, gdzie się gubi potencjał polskich innowacji? Jak je komercjalizować z sukcesem? Więcej kobiet we władzach spółek giełdowych. Dlaczego to nadal problem, który trzeba będzie rozwiązać przepisami, nad którymi ma dziś pochylać się między innymi rząd. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Joanna Ryngwelska, program manager w Advanced Protection Systems, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners i Bitdefender Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam.
I zaczynamy od wynalazku Polaków, lewitujące pociągi poruszające się z prędkością nawet do 550 km na godzinę bez lokomotywy i maszynisty po istniejących już torach, tak, być może za około 10 lat dzięki temu rozwiązaniu opracowanemu przez Polaka mogłaby wyglądać polska kolej. Przemek Pączek razem z zespołem jest wśród finalistów European Inventor Award 2026. To w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa. Zanim jednak o magnetycznych pociągach pasażerskich będzie mowa, Polak mówi, że opracował projekt lewitującego pociągu towarowego. Skład porusza się po istniejących torach z prędkością do 160 km na godzinę. Działa na zasadzie magnetycznej, czyli lewituje. Co więcej, Magrail Booster, tak został nazwany, już jest właściwie w części skomercjalizowany. Jest instalowany na prywatnych liniach kolejowych dużych zakładów przemysłowych, między innymi hut stali, portów i terminali. Większość projektów tego systemu firma Polaka Nevomo realizuje na Bliskim Wschodzie, w Indiach, też gdzieś w Europie. Czyli pojawili się pierwsi zainteresowani, czy wynalazkiem powinna zainteresować się też Polska. No bo podobno remontu nie potrzeba tak wielkiego. Mamy tory, tylko potrzebna środkowa część torów jakby do przełożenia na trasie tam, na tej, której by się ten pociąg poruszał. No i specjalna jakaś nakładka magnetyczna, która sprawi, że ten pociąg będzie mógł nabierać szybko prędkości, bezpiecznie wyhamowywać, będzie mógł mieć nachylenia na boki, co jest ważne przy pociągach wiozących towary. No i jeszcze do tego pociąg bezobsługowy.
Pani Anna?
Joanna Ryngwelska.
Tak, witam serdecznie. No, trzeba przyznać, że tutaj dzisiaj przewodniczący Rady Nadzorczej, tak, firmy Nevomo, Przemysław Ben Pączek, pracował wcześniej w Stanach Zjednoczonych właśnie w firmie, która produkowała takie rozwiązania, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to rozwiązanie, ten patent, te dwa patenty firmy Nevomo. Dotyczą tak naprawdę nie samych wagonów, a rozwiązania właśnie tego lewitującego, magnetycznego. Takie wdrożenia na świecie już są, takich lewitujących, magnetycznych torów. Oczywiście to są pojedyncze na krótkich dystansach, no, ponieważ to są tak naprawdę gigantyczne koszty. Dlatego no, z tego, co zdążyłam zrobić taki, że tak powiem, w anglomowie research tego, co jest dostępne w artykułach internetowych i w różnych takich popularno-naukowych stronach, to są to z pewnością wielokrotnie wyższe niż w przypadku konwencjonalnych linii dużych prędkości, tak? W związku z czym takie rozwiązania wymagają nowej infrastruktury. Tutaj no, czytamy w artykułach, można wyczytać w artykułach, że te dwa rozwiązania, bo to są, tak jak mówiłam, dwa patenty. Pierwszy to jest ten Magrail Booster, polegający na doposażeniu już istniejących wagonów w nowy rodzaj napędu, który umożliwiłby właśnie to poruszanie, to co sprawdzano tutaj w Polsce, nawet do 160 km na godzinę, ale bez lokomotywy, czyli takie autonomiczne tak naprawdę pojazdy. Nie wiem, jak to wygląda w sprawie takiej legislacyjnej, prawnej, czy takie pociągi mogą poruszać się właśnie bez obsługi, w sposób całkowicie zelektryzowany, zautomatyzowany. Polega to na tym, że pod pojazdem jest podwieszana pasywna taka deska magnetyczna, która nie potrzebuje zasilania. Wówczas między istniejącymi już szynami kolejowymi montuje się taką płaską trzecią szynę i to jest część tego systemu, która jest aktywna.
No i to byłoby tańsze,
ona
bo
nie
takie trzeba
pole elektromagnetyczne.
Tworzyć zupełnie nowych tras.
Natomiast i tutaj to już ta firma Nevomo skomercjalizowała, to o czym pani wspomniała, tak? Szczególnie Indie, ale to są, mówię, to są jakieś zakłady przemysłowe, bo mimo wszystko to muszą być lekkie pojazdy. Natomiast druga wersja systemu to również ciekawe rozwiązanie, gdzie tory są wyposażane w system do lewitacji właśnie magnetycznej. I tutaj mówi się, że te jeszcze lżejsze, przepraszam, odwrotnie, ten drugi system lewitujący wymaga bardzo lekkich pojazdów i tutaj mówi się, że tak jak w niektórych krajach europejskich prędkości osiągują do 300 km na godzinę i ponad 300, to tutaj zapewnia w tej chwili przewodniczący Rady Nadzorczej firmy, że taka prędkość mogłaby być rozwijana do 550 km na godzinę. Ja tutaj przy okazji tej wypowiedzi, bo właściwie, że tak powiem, no jak gdyby, oczywiście studiowałam mechatronikę, obok mnie specjalizacja pojazdów trakcyjnych, natomiast ja zajmowałam się akurat specjalizacją OZE, natomiast tutaj to, co warto i zaznaczam, ponieważ Urząd Patentowy dopiero w tym roku, 2 lipca, będzie tak naprawdę wyłaniał zwycięzców w Berlinie, to chciałabym tutaj słuchaczy naszego radia, jako że tutaj właśnie polska firma i Polak startuje do tego wyróżnienia i ma szansę na nagrodę publiczności, aby weszli na stronę www.epo.org i zagłosowali właśnie za tym polskim rozwiązaniem.
No a właśnie, czy w Polsce dałoby się, bo tu widzimy, że na Bliskim Wschodzie, w Indiach, w Europie jakieś firmy są zainteresowane. Pani przedstawiła, jak to od strony technologicznej, jakby to wyglądało. To teraz, czy warto, czy powinna się polska gospodarka, Polska interesować tym wynalazkiem, żeby próbować go wdrożyć? No bo wiadomo, no, to są bardzo innowacyjne rozwiązania, no ale mówi się, kto pierwszy, ten spija śmietankę i potem to do niego ustawiają się kolejki po technologię, po rozwiązania i można to sprzedawać na cały świat.
No więc po pierwsze trzymam kciuki za polską firmę, to chyba tak na wstępie. Po drugie, ja nie do końca wiem, panie rektorze, czy jestem dobrą osobą do odpowiedzi, bo ja kiedyś zarządzałem funduszem Venture Capital, który inwestował w takie innowacyjne
bardzo
firmy.
Dobrą właśnie.
Natomiast
czy takie
na 8
fundusze
inwestycji jedna
zainteresowane.
Była dobra, 7 było porażką, więc nie wiem, czy mój track record jest najlepszy, mówiąc szczerze. Ale wyznaję również dobrą polską zasadę, nie znam się, więc się wypowiem. Ja trzymam kciuki. Absolutnie. Ja mam za małą wiedzę, znaczy ja nie mam takiej wiedzy technicznej jak pani Anna, żeby się wypowiedzieć, czy to ma sens, czy nie. Jeżeli gdzieś ktoś to komercjalizuje i testuje, to pewnie to ma jakiś sens. Trochę jakby wracając do pytania, ja ubolewam, że polskie firmy faktycznie nie komercjalizują takich wynalazków, ale jakby wydaje mi się, że to jest problem dużo bardziej złożony. Nasza gospodarka, taka ta wolnorynkowa, ma 30 lat, my jeszcze nie mamy takiego kapitału, nie mamy takiego apetytu na ryzyko, żeby inwestować duże pieniądze w projekty, które są hiperinnowacyjne, których przyszłość jest niepewna, które wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i to jest chyba trochę grubszy problem niż tylko to, czy znajdziemy na to finansowanie na poziomie, nie wiem, 2, 5, 10 milionów. No, nadal musimy przygotować tory, a to są pewnie miliardowe inwestycje albo idące w setki milionów przynajmniej, więc to nie jest takie zero-jedynkowe, a znajdźmy firmę i jakoś to będzie.
Fundusz, który by się tym zainteresował.
Nadal, to jakby są fundusze, które są w Polsce, są albo fundusze venture'owe, inwestują małe środki, a nie w takie projekty infrastrukturalne, a fundusze które inwestują w projekty infrastrukturalne, nie inwestują w projekty na tak wczesnej fazie rozwoju, no więc mamy trochę koło zamknięte. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw trochę, jak to wyglądało od kuchni, czy ta firma kiedyś uderzała, nie wiem, do PKP na przykład, żeby porobić coś wspólnie, potestować na naszych torach, na naszych pociągach, żeby w to zainwestowali. Mają środki.
No było wsparcie NCBR-u. Tutaj.
Wie pani ile spółek mam wsparcie NCBR-u?
To wiem,
ta instytucja jakby nie słynie z tego, że wspiera najlepsze projekty, powiem enigmatycznie.
Znaczy tutaj warto zaznaczyć, dlaczego jest to ciekawe rozwiązanie. Ponieważ mówimy o tym pierwszym dla ciężkich pojazdów, nie ma tutaj efektu ślizgu. Przy normalnej przyczepności wszystkie pojazdy, które są bardzo obciążone, to kopalnia, tak, jazda pod górkę powoduje ślizg i bardzo dużo energii należy zużyć do tego, żeby podjechać. Często jest z tym problem. Przy takim rozwiązaniu magnetycznym nie ma kompletnie żadnego problemu, a przy tutaj bezślizgowym, tak, lewitującym jest to zupełnie rozwiązane, więc jak gdyby koszty zużycia tej energii są istotne. Gdy mówimy o zielonej gospodarce i takich możliwościach, to jest to ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że mówimy też dzisiaj chociażby po majówce, tak, o tym, co się działo, jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej.
No właśnie. I jeszcze patrząc z drugiej strony, też się tak zastanawiałam, bo może porty byłyby zainteresowane. Oczywiście porty mają też swoje własne inwestycje ważne, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że takie składy mogłyby bardzo szybko przemieszczać towary, więc tutaj logistyka by się zupełnie zmieniła, więc może to jest jakiś pomysł inwestycji dla wszystkich naszych polskich portów. No ale zobaczymy. Trzymamy kciuki. Tak jak trzymaliśmy kciuki za perowskity Olgi Milinkiewicz, które też brały udział w tym samym konkursie europejskim i chyba nawet właśnie wygrały jakąś nagrodę, a z jakimi problemami wdrażanie się wiąże, to widzimy dzisiaj jeszcze perowskitów.
Ale to taki już technologiczny problem akurat. Nie?
To jest coroczny konkurs też.
I technologiczny, i też fajnie, się inwestor jest. Wycofał tam, zdaje się, na którymś etapie.
Tutaj też trzeba powiedzieć, że no, mimo 6 lat już na rynku, to jest nadal startup, tak? I mówię, ten konkurs ogłaszany przez Europejski Urząd Patentowy odbywa się co roku, więc warto zwracać na to uwagę, bo jest tam wiele fajnych rozwiązań.
A biorąc pod uwagę właśnie jeszcze rozwiązania finansowe, no to tutaj wyliczyli autorzy projektu, że taki booster, no tutaj w tym wypadku mówimy o rozwiązaniu dotyczącym kolei towarowej, nie tej, która ludzi miałaby przewozić, no to miałby zredukować koszty operacyjne nawet do 80%, a emisję gazów cieplarnianych o 95% w stosunku do transportu samochodowego, więc być może jest to o co walczyć, ale może rzeczywiście ten projekt wydaje się zbyt wielki i zbyt kosztowny.
Szybka kolej tak naprawdę odnosi sukcesy, tak? Bo tutaj mówimy chociażby o połączeniach Mediolan-Rzym, która faktycznie się wyprzedaje. Już prawie nikt nie jeździ z Włochów z samochodem, tak naprawdę z Mediolanu do Rzymu czy odwrotnie. Dzięki szybkiej kolei wydaje się, że to by było ciekawe rozwiązanie. Natomiast tak jak mówię, to różnica jest taka, że dla ciężkiego to jest ciekawe przy podjazdach, tak? Nie ma tego efektu ślizgu. Stąd to może nie jest szybka kolej, ale właśnie taka ciężarowa, natomiast dla pasażerskie to jest bardzo szybka.
No na pewno szybka. Ja słyszałem, że w PKP Cargo średnia prędkość pociągu to jest jakieś 16 czy 30 km na godzinę, tak średnio?
No niestety, te towarowe z taką prędkością jeżdżą, to
nawet jak będzie 100, to będzie...
A 160 to już jest... No. Nadświetlna
tyle magazynów z temu do nas przyleci, że hej.
No jeszcze trzeba też pomyśleć o tym, jak to prawnie rozwiązać tutaj w Polsce, więc to jedno to jest rozwiązanie, zresztą w wielu przypadkach tak jest, a druga sprawa to jest właśnie kwestia administracyjnej.
Administracyjne to raz, kwestia kontroli ruchu, bo inne pociągi będą jeździły swoją zwykłą prędkością i teraz przepraszam, spróbujmy wyrzucić w to wszystko skład ciężki, który będzie jechał znacznie szybciej niż się wszyscy spodziewają, więc trzeba byłoby przeorganizować chyba cały rozkład jazdy wszystkich pociągów w naszym kraju.
Zdaje się, że w Czechach teraz jedna właśnie z linii kolejowych upadła, a właśnie proponowała szybkie przejazdy i dosyć tanie i nawet było obłożenie, a jednak ogłosili upadnął zaledwie 2 tygodnie temu, czy w zeszłym tygodniu.
To jakaś taka stara firma, czy jakaś taka nowa? Bo kiedyś mieliśmy takie linie lotnicze, co właśnie też proponowały tanie przeloty.
W Czechach jest dużo tanich linii kolejowych. Okay. Które tam za 1 euro przewożą.
I jedna z nich też tutaj u nas w Polsce nie dała rady. Tak. Się wycofała. Wracając do tych pociągów bardzo szybkich, to tylko przykład. Kolej magnetyczna jest, już działa w Chinach. Pociąg jeździ z prędkością do 431 km na godzinę. 30 km pokonuje w 7 minut. Bilety około 30 zł przeliczając na nasze, a Japonia testuje teraz połączenie Tokio z Osaką i testy są bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o prędkość 603 km na godzinę, kolej magnetyczna, więc to się już dzieje. Może się zadzieje też u nas. No zobaczymy. Dzisiaj rząd ma zająć się projektem ustawy, którego celem jest zapewnienie równowagi płci we władzach spółek giełdowych. Zakłada on, że w zarządach czy radach nadzorczych takich firm 33% członków byłoby przedstawicielami płci niedostatecznie reprezentowanej. Ostateczny termin na dostosowanie struktur mija 30 czerwca tego roku. W tej chwili najbardziej niedostatecznie reprezentowaną płcią w polskich władzach spółek są kobiety i średnio zajmują około nieco ponad 19 do 23% miejsc we władzach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. No i chciałam Państwa zapytać, dlaczego to nadal problem, właśnie to niedostateczne reprezentowanie płci, w tym wypadku w Polsce kobiet, i które trzeba będzie rozwiązać przepisami.
Teraz ja zacznę? Dobrze. To trochę rozmawialiśmy w przerwie o tym, że to chyba się zaczyna gdzieś, znaczy taka jest moja teza, zaczyna się gdzieś już w przedszkolu i w szkole. I po prostu tak te dzieci nasze programujemy. Chłopcy mają być zdobywcami, mają robić biznesy i nie wiadomo jakie rzeczy, a kobiety mają robić inne rzeczy. No i później na koniec dnia to tak niestety wychodzi. Moje doświadczenie, ale też chyba większość statystyk pokazuje, że firmy, w których jest równowaga albo jest przewaga kobiet, radzą sobie w długim terminie po prostu lepiej. Takie są fakty i nie ma się co z tym kłócić. A jako, że w naszym kraju chyba niestety, ale trzeba pewne zmiany wprowadzać metodą kija, a nie marchewki, no to pewnie dlatego ta zmiana. No ja ogólnie popieram, chociaż rzeczywiście jakby słyszę argumenty drugiej strony, że powinno być naturalne i powinny decydować kompetencje, tak? Natomiast na koniec dnia często kobiety mają wyższe kompetencje, tylko zatrudniamy facetów tylko po to, żeby byli nasi koledzy. Więc jeżeli ta ustawa ma w tym pomóc, to ja jestem jak najbardziej za.
No to powiem, że to jest pan w zdecydowanej mniejszości, jeżeli chodzi o męski głos w tej sprawie, bo słyszymy często zupełnie inną argumentację. Dojdzie do tego, że kobiety stracą uwagę swoich podwładnych, bo wyjdzie na to, że zostały zatrudnione, czy zostały awansowane z powodu tego, że są kobietą.
No, chyba
Joanna Rynkwerska.
Biorąc pod uwagę przygotowywaną ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, mówi się raczej tutaj o płci niedostatecznie reprezentowanej, czyli takiej, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% ogółu stanowisk w tych organach, co może działać obusiecznie, tak? Czyli tutaj Unia Europejska wskazuje, że musi oczywiście być co najmniej danej płci do 33%, czyli co najmniej 1/3 takiego zarządu czy rady nadzorczej. Natomiast w przypadku, kiedy o równych kompetencjach dwie osoby startują i tutaj jest do wyboru kobieta bądź mężczyzna, mówi się właśnie o tej płci niedostatecznie reprezentowanej. A odnosząc się do takich statystyk i dnia dzisiejszego, to no, moi profesorowie też obraziliby się, gdybym o tym nie powiedziała. Ja jestem z wyżu demograficznego lat 80. i to, co tutaj pan powiedział, no większość kobiet jednak wybierała zawody stricte przypisane do tej płci kulturowej, kobiecej, gdzie też nawet uczelnie nie były przygotowane. Było bardzo dużo uczelni państwowych. Ja, kiedy rozpoczęłam drugi mój profil fakultet, czyli studia inżynieryjne, to na roku było 300 studentów i 6 kobiet i ciężko było tak naprawdę się przebić. I notabene takie przygotowanie nasze właśnie artystyczne, humanistyczne. Wiele kobiet kończyło właśnie pedagogikę, tak? To właśnie tą opiekę nad dziećmi, naukę dzieci. Gdzieś już kiełkowało to dziennikarstwo, tak? No tutaj w wielkich aglomeracjach było dużo łatwiej. Możliwość wyboru. Ja pochodzę z mniejszego miasta, bo z Grudziądza, gdzie wówczas było 100 tysięcy osób, dzisiaj już jest około 75 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj powoli jednak kobiety mają możliwość studiowania i to się otwiera, tak jak i zawody medyczne dla wszystkich, nie tylko w linii tak jakiejś rodzinnej. Tak dzisiaj można studiować medycynę, tak samo inżynierię. Dzisiaj nawołuje się, mówimy tutaj też o okrętownictwie, są studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej, do której nawołuje się kobiet i tam w większości jednak studiują, douczają się kobiety, które nie skończyły. Przez moment zamknięto tutaj, jesteśmy na Pomorzu, tak, budujemy statki i okręty. Tutaj też pozamykano właśnie szkoły techniczne. Mamy Konradinum, które świetnie przygotowuje coraz więcej kobiet do tego Konradinum, akurat tutaj mam okazję mówić, bo jestem przewodniczącą Rady Rodziców, coraz więcej dziewczyn i kobiet decyduje się na techniczne wykształcenie i do tego trafia. Myślę, że czas pokaże i może być tak, znaczy tak, zgadzam się tutaj z panem, że gdzieś i z panią, że mężczyźni i z tymi statystykami, że mężczyźni troszeczkę podchodzą do tego inaczej. Myślę, że zatrudnianie kobiet daje pozytywny skutek, bo one są bardzo ambitne i chcą pokazać i wykazać się jeszcze bardziej, bo czują to ciśnienie kulturowe, gdzie jednak mężczyzna sobie radzi na tych technicznych w technicznych zawodach. Natomiast w zarządzaniu, no tutaj kobiety kończą to równocześnie i myślę, coraz mniej mężczyzn kończy właśnie przedmioty i studia związane z zarządzaniem, a więcej kobiet, więc może się zdarzyć tak, że to będzie działało obosiecznie. Za dekadę spojrzymy na to zupełnie inaczej, tak? Kiedy to mężczyźni będą prawdopodobnie
reprezentowani.
Tak, może tak być. W niektórych oczywiście firmach, bo mówimy o wszystkich, tak? I tutaj mówimy przede wszystkim o spółkach.
Dużych i giełdowych.
Tak, dużych, tak? Z udziałem Skarbu Państwa, tak?
A jakie będą skutki parytetów, jak już one wejdą w życie i no, zobaczymy, co tam dzisiaj rząd zdecyduje, aczkolwiek czasu nie ma za dużo, żeby wprowadzić unijne prawo w życie. Czy jak to... Jak sobie będą radziły kobiety, albo inaczej, co będą musiały robić, żeby zyskać zaufanie, bo tego zaufania pewnie na początku nie będzie, żeby zyskać autorytet, bo tak mam wrażenie, że nie będzie im łatwo.
Ale kobiety mają trudniej dzisiaj i sobie radzą fantastycznie. Ja mówię o tym trochę z bólem serca, mam dwie córki, więc wiem, co je czeka pewnie za tam 15 lat na
rynku pracy. To miejmy nadzieję, że nie będzie, że to już się przewali wszystko i będzie lepiej.
Znaczy, ja powtórzę jeszcze raz. Statystyki pokazują, że firmy, które mają parytet albo przewagę kobiet w zarządach, radzą sobie lepiej w długim terminie. Rosną zdrowiej i w długim terminie szybciej. Moje doświadczenie też to pokazuje, że tam się dzieje lepiej. I tak, kobiety mają pewnie trudniej trochę na początku, gdzie muszą trochę poudowadniać, że się nadają to stanowisko. Natomiast później jednak mają tą przewagę nad mężczyznami, bo radzą sobie lepiej. Sorry, panowie, ale takie są fakty trochę. No nie uciekajmy od tego. No, szkoda malować trawę na zielono. I tak, będzie trudniej na początku, później będzie, mam nadzieję, normalnie.
No byleby to nie były przebierane wilki w owczą skórę, czyli oby w takich dużych spółkach, szczególnie z elementem finansowania i finansów Skarbu Państwa, oby to były osoby kompetentne, które w tych firmach wypracowały i wiedzą, jak działa ta firma, znają się na tym fachu, i następnie wybierane będą do zarządów czy rad nadzorczych, aby móc to robić. jeżeli będzie inaczej, no to będzie dalej to, co jest dzisiaj, tak? Czyli na siłę wkładanie do takiego zatrudnianie, wkładanie do takich zarządów, rad nadzorczych osób zupełnie z innych branż, które wchodzą i wówczas są pewne napięcia, tak? I niezrozumienie, dlaczego tak się dzieje. Jednak jest to Skarb Państwa, czyli należy również do nas, do szerokiego grona tutaj społeczeństwa polskiego, bo mówimy tutaj
podatników.
O naszym kraju, podatników.
Czy tak? Jestem zdania, że komentarze i tak będą, co by się nie działo, bo jeżeli będzie jakaś porażka, jakby ją mężczyzna zrobił, to będzie komentarz, a no nie udało się, taki rynek i co zrobić, panie? Ale jak się kobiecie nie uda, no to będzie, że została nadana dla tego.
Tutaj nie ma opcji, że się nie uda, bo mówimy o bardzo dużych, tak, firmach. Myślę, że nie ma takiej opcji. Ze Skarbem Państwa nie może się nie udać, aby tak było.
Natomiast spółki giełdowe, zupełnie prywatne, to też tutaj jakby jest to wchodzi.
Natomiast znam kobiety na stanowiskach wysokich, które wypracowały swoje lata w danej firmie i naprawdę bardzo dobrze sobie radzą i myślę, że ciężko by było wymienić na kogoś z zewnątrz.
No i gdyby rzeczywiście dzisiaj to kompetencje decydowały o tym, kto wchodzi do rad nadzorczych, to i gdyby były naprawdę brane pod uwagę, to myślę, że parytety nie byłyby potrzebne. No ale nie wchodzą kompetencje najwyraźniej, jak widać, bo kobiety nie mają siły przebicia. A myślą państwo, że jak już to wszystko zacznie działać, kobiet będzie więcej, albo inaczej ta płeć niedoreprezentowana dzisiaj będzie bardziej doreprezentowana już właśnie za tych 10-15 lat. Na ile to sprawi, że kobiety w ogóle będą bardziej odważne, jeśli chodzi o startowanie do takich w miejsc, do awansu i w ogóle pokazywanie się w firmach.
Ja bym powiedział, że tutaj też jest jeden z problemów. Znaczy, jeżeli mamy ogłoszenie o pracę i mężczyzna spełnia 50% wymagań, to aplikuje. Kobieta aplikuje średnio wtedy, jak spełnia 90% albo 100%, tak? Inaczej nie aplikuje. Więc kobiety też muszą uwierzyć w siebie, że potrafią więcej, mogą więcej. Jeżeli jest jakaś oferta pracy, nie wiem, stanowisko członka zarządu, albo widzą, że nadają się, mogą, to niech startują. Facet bierze byka za rogi i idzie i wali drzwiami oknami. Niestety tak jest. Kobiety się trochę bardziej boją, są trochę bardziej zachowawcze, przynajmniej ja to tak obserwuję. I później ta siła przebicia jest trochę mniejsza faktycznie, nie? Więc to pewnie działa trochę w dwie strony.
Ja jeszcze obserwuję właśnie to nowe pokolenie nazwane płatkami śniegu. I niestety obserwuję to w takim negatywnym dla mężczyzn w skutkach, tak? Ponieważ to, co ty pan mówił, że my bawiłyśmy się lalkami, panowie, chłopcy bawili się samochodami. Dziś trochę się to zmienia. Dziewczynki coraz częściej przebierają się ze Spidermanów w przedszkolu, a chłopcy chętnie przymierzają sukienki i to może właśnie spowodować takie wyrównanie szans. Ale ta wiara kobiet w to, żeby startowały na te stanowiska, wymaga wsparcia z pewnością tego czynnika męskiego, czyli to będzie narzeczony, mąż, chłopak, przyjaciel, który powie: spróbuj, co ty, jesteś wspaniała, dajesz sobie radę, jesteś mądra, jesteś wykształcona.
Ja zostanę dziećmi w domu, a ty i to pracę.
Może nie w ten sposób. Szwedzi świetnie to rozwiązali. Dają prawo tak faktycznie tych urlopów również panom. Kobieta jednak poświęca 9 miesięcy tego życia, nosi w sobie dziecko, eksploatuje się bardzo, więc oczywiście ma prawo do odpoczynku, ale czy to ten odpoczynek znajdzie w domu z maleńkim dzieckiem? No, ja jestem mamą dwójki i nie sądzę. Co prawda szybko wróciłam do pracy, kiedy urodziłam córkę, ale wracając do tego, mężczyźnie też się należy ten czas z dzieckiem, bo często są tacy, którzy decydują się na to, że mogą przerwać tą karierę zawodową i chętnie z tym malutkim dzieckiem spędzą czas, bo po prostu tęsknią za nim.
I jeszcze głos słuchacza. Pan emeryt do nas napisał. Odpowiedź jest prosta. Magisterkom najlepiej wychodzi przepalanie czajnika z wodą i to jest fakt. No to nie wiem, to smutny jest fakt. Mówię.
Dlatego warto kształcić się w technicznych zawodach, wybierać techniczne studia. To jest zawsze fakt. Czy to jest technikum, czy to są studia. Korzystniej na tym wychodzimy.
No i dziewczyny radzą sobie znakomicie, jeśli nikt im w tym nie przeszkadza. Na przykład no, zdarza się, że panowie tacy typu nauczyciel matematyki twierdzi, że poświęcanie czasu dziewczynkom to strata tego czasu. No bzdura totalna, absolutna bzdura i przykro słuchać takich rzeczy.
Jeszcze mam taki apel do pań, które już są w zarządach i w radach nadzorczych. Spójrzmy łaskawym okiem na panie, które są wykształcone i mają możliwość podjęcia takiej pracy w tych zakładach. Wspierajmy się wzajemnie. Myślę, że takie wsparcie właśnie kobiece też jest bardzo istotne i do panów. Dajcie po prostu szansę tym dziewczynom, które wykształciły się, chcą. Pozwólcie im spróbować.
I na koniec już króciutko, bo malutko czasu nam zostało. W długi majowy weekend udział OZE w pokryciu krajowego zapotrzebowania na energię osiągnął chwilowo nawet 78%, a w piątek padł rekord ujemnej ceny energii, wynika z danych polskich sieci elektroenergetycznych. We wszystkie 3 dni operator nakazywał ograniczenie produkcji z fotowoltaiki. Ujemne ceny energii to oznacza, że wytwórcy chcąc sprzedać prąd na giełdzie musieli w tym celu płacić odbiorcom. A rekordowa cena ujemna została odnotowana w piątek, kiedy wynosiła minus 1457 zł za megawattogodzinę. Weekendowa nadpodaż prądu. Dlaczego marnujemy zieloną energię? Bo musimy wyłączać te urządzenia fotowoltaiczne zamiast po prostu, nie wiem, sprzedawać ten prąd dalej, magazynować go.
Śmiało. Ja jestem niestety po zarządzaniu mężczyzną, więc się nie odzywam.
Ale podoba mi się pana sposób właśnie myślenia i do zarządzania. No tutaj wspomniała pani, że osoby, które, znaczy firmy, które produkują energię tutaj szczególnie straciły.
Czy też prosumenci?
Prosumenci, ci, którzy podpisali takie bazowe umowy przed 2022 rokiem, mają możliwość, że tak powiem, korzystania z tego, co wyprodukowali. Natomiast te osoby, które później podpisywały te umowy, no niestety mają zatrzymaną produkcję. Mogą oczywiście tutaj prosić o różnicę w cenie giełdowej, która jest na niekorzyść, więc i tak wychodzą na zero. Kto tutaj tak naprawdę płaci tą cenę, no to nie są też farmy fotowoltaiczne, bo one mają możliwość, że tak powiem, obniżenia, szybkie obniżenie produkcji do ceny gdzieś tam 20 zł, gdzie wartość, o ile nie przekracza, inaczej, o wartości 25 zł za megawattogodzinę, o ile oczywiście mają te zielone certyfikaty, które pozwolą im na zwrot do minus 20, czyli zarabiają około 5 zł i to jest jakaś korzyść. Natomiast tutaj najwięcej tracą traderzy, którzy wykupują na rok z góry energię, która jest wyprodukowana.
Jedno zdanie.
Ja tylko pytanie jak dla 6-latka. To dobrze, że doszliśmy do takiego poziomu, rozumiem, gdzie tej zielonej energii jest tak dużo, że nie wiemy, co z nią zrobić, tak? Czy to ja to
nie
za
dobrze,
bardzo upraszczam?
Bo tak naprawdę to, że sprzedawcy, ci traderzy sprzedają to na giełdzie, wpadają w panikę i jeszcze bardziej obniżają. Jesteśmy tak naprawdę, ciężko jest przemysł tutaj węglowy zatrzymać i tutaj jest największy problem, a nie mamy magazynów. Dopiero rozpoczęliśmy ich budowę.
Potrzebujemy więcej magazynów energii zdecydowanie. No i lepszych sieci. Trzeba modernizować sieci energetyczne, budować nowe, no i sprzedawać nadwyżki tej energii albo kierować do produkcji zielonego wodoru. No ale to wszystko przed nami, to trwa i to już zaczynamy robić. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Ryngwelska, program manager w Advanced Protection Systems, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners i Bit Defender Polska.